Zgodnie z zapowiedzią, gościem kortowskiej audycji literackiej jest wreszcie, mogłabym powiedzieć, bo już długo, długo się przemierzałam, żeby Emilię Konwerską zaprosić do tej audycji, a jest świetna okazja, bo ukazał się tomik Emilia Konwerska, literaturoznawczyni, publicystka, kuratorka Galerii Dobro, z tego chyba najbardziej kojarzona, poetka, mieszka w Olsztynie. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Głównym jakby tematem, pretekstem do naszego spotkania jest tomik poetycki 112. I teraz opowiem Tobie anegdotkę. Byłam wypożyczyć tomik w bibliotece, no i mówię, że poszukuję tomiku Emilii Konwerskiej pod tytułem 112. A pani tak, 112? Taki tytuł? Ja mówię, no tak, autorka taki tytuł wybrała. Taka pani była zdziwiona. Jestem ciekawa, co byś, jak byś zareagowała na taką sytuację. No, jakby ja w ogóle nie byłam, ale pani bibliotekarka, która przecież nie jeden tytuł w życiu widziała.
Ale wyraziła swoje jakieś zdanie, że nie podoba jej się.
Nie wyraziła, tylko okazała zdziwienie bardziej po mimice twarzy i po tonie głosu.
Konrad Góra, który bardzo mocno, mój wydawca i redaktor tej książki, który bardzo mocno się upierał przy tym tytule. Pojechałam do niego na pracę nad książką do Oleśnicy, gdzie on mieszka. Konrad odprowadził mnie już po wykonanej robocie na dworzec. Mieliśmy się pożegnać, ale wsiadł ze mną do pociągu, żeby mnie odwieźć do Wrocławia, chyba głównie po to, żeby mnie przekonać do tego tytułu. Ta reakcja pani na pewno ucieszyłaby Konrada, dlatego że Konrad mówił, jednym z argumentów było to, że nie pamiętam, żeby był tytuł książki poetyckiej, który właśnie był liczbą. Że to się nie zdarza, że to będzie ciekawe samo w sobie, jakby poza znaczeniami oczywiście tego tytułu. Samo w sobie nazwanie książki właśnie, bo to jest też takie mało, nazwanie książki w mało poetycki sposób jest też pewnym gestem, bo to jest tytuł, który w ogóle nie kojarzy się z literaturą, co samo w sobie może być pewnym aktem oporu przeciwko w ogóle słowu, przeciwko literaturze, przeciwko tradycyjnej poezji, że tak powiem.
Czyli jednak gdzieś tam ten opór, ten bunt, to wymykanie się pewnym schematom towarzyszy Tobie, jak widzę.
Ten tytuł nie jest przypadkowy na pewno.
O. Ten tytuł mogą słuchacze zobaczyć na zdjęciu na Facebooku, bo ja zawsze publikuję okładkę książki tomiku gościa. On tak troszeczkę tutaj ustępuje tej grafice, która jest na okładce. No ale to dobra, to już zostawmy. Ale co jeszcze? Tutaj jest wreszcie jedna ze stron dalej i on jest czerwonym tuszem wydrukowany. No a 112 może się kojarzyć z numerem ratunkowym, więc ten czerwony numer tutaj jest taki, tutaj właśnie on najbardziej się rzuca w oczy, za tą stroną, gdzie mamy wszystkie informacje bibliograficzne.
W ogóle fajnie, że gadamy też o tym, jak ta książka wygląda, dlatego że chyba mi się nie zdarzyło do tej pory o tym rozmawiać, a to jest dla mnie ważne. Autorką ilustracji na okładce jest Ania Goszczyńska, bardzo utalentowana, wspaniała artystka. Historia tej okładki jest taka, że zanim jeszcze cokolwiek napisałam, jakieś 5 lat temu, w książce pod tytułem Nie ma co się obrażać, która jest taką antologią polskich ilustratorów, zobaczyłam te prace i jeszcze wtedy jako autorka niczego i nawet nie wyobrażając sobie, że coś napiszę, powiedziałam, to będzie kiedyś okładka mojej książki. I kiedy pojawił się pomysł wydania tych wierszy rok temu, to od razu się odezwałam do tej autorki i ona się od razu zgodziła. Książka też jakby celowo ma taki kwadrat, książka ma kwadratowy kształt i co niektórzy jako zarzut traktowali, że ona kojarzy się z książką dla dzieci przez ten format. Co dla mnie akurat było plusem, ponieważ okładka bardzo może się wydawać niepokojąca w połączeniu z tytułem i z formatem. Ma już wprowadzić jakby czytelnika w pewne samopoczucie, które można oczywiście zweryfikować czytając.
Tak jest. Ja zawsze też zwracam uwagę na tę stronę wizualną i zawsze pytam.
Ja też totalnie oceniam po okładce książki.
Dobra, to przeczytajmy może coś, co będzie takim przerywnikiem i poprowadzi nas do dalszej rozmowy. Zawsze proszę autora, żeby coś wybrał. W tym przypadku autorkę oczywiście.
A teraz może przeczytam wiersz pod tytułem Idee, ponieważ to jest jedyny wiersz, w którym pada słowo Olsztyn. I to jest w ogóle moja pierwsza też wypowiedź do olsztyńskich mediów teraz tutaj.
To jest też niesamowite, bo ja jeszcze wczoraj czytając ten tomik, bo go czytałam kilkakrotnie, ale jeszcze wczoraj wieczorem, jak czytałam Idee, to pomyślałam, że chciałabym, żeby one zabrzmiały na antenie, super. Ale nie chciałam sugerować wcześniej.
To super. No. I w ogóle też to może jest dziwne, bo teraz właśnie zdałam sobie z tego sprawę, że ta książka się ukazała w czerwcu. Już miałam spotkanie na Podkarpaciu, miałam spotkanie w Warszawie, mówiłam do radia z Chorzowa, a to jest moja pierwsza w ogóle dla olsztyńskich mediów.
Czyli autorka z Olsztyna najpierw zrobiła karierę poza granicami.
Na Śląsku i na Podkarpaciu. Idee. Na Centaurusie w Olsztynie znaleziono ciało. A propos, uczennice Hogwartu kochały się w pięknych centaurach. Czy to znaczy, że chciały uprawiać seks z końmi? Na Centaurusie w Olsztynie znaleziono inne ciało. A propos, dziewczyny w Japonii podkochiwały się w przystojnym gorylu. Czy to znaczy, że chciały uprawiać seks z małpą? A okazało się, że ten drugi był po prostu pijany. To było jak wakacje w eleganckim kurorcie. Pokój z widokiem, słońce. Wezwali alpinistów, żeby ściągnęli mnie z góry. A przecież Alpy to ja. To jest koniec wiersza.
Tak, ja wiem. Ja się tak zamyśliłam nad tą puentą.
Mogę przeczytać też drugi wiersz, który jest bardzo krótki. Jakiś czas temu tam jeden autor napisał recenzję o mojej książce i on mnie w ogóle uznał za przedstawicielkę poezji ekstatycznej. I chciałabym przeczytać wiersz, który może do tego się odnosić. Wiersz ma tytuł Kciuk do góry. Musisz to o mnie wiedzieć. Ja wszystko traktuję jak komplement. Dla mnie świeci gwiazda, której nazwy nie znam. W ogóle to jest, był taki moment, chyba pamiętam, że ja powiedziałam te dwa ostatnie wersy i Konrad Góra to usłyszał i powiedział, wyślij mi to, co masz. Bo chyba mu się to spodobało właśnie. Ten wątek z gwiazdą. Okej, przepraszam, przerywam strasznie.
Nie, to bardzo dobrze. Ja uwielbiam takich gości, którzy nie muszę tak często zadawać pytań, zwłaszcza, że o poezji nie rozmawia się wcale tak łatwo, bo ciężko jest zadać konkretne pytanie, takie dotyczące samej twórczości, bo jakby samego tego, co jest w tomiku, no bo wiadomo, że poezja jest taką twórczością, którą każdy trochę interpretuje na swój sposób, każdy ją czuje inaczej, często jest też bardzo intymna, więc czasami ma się takie, ja mam jako prowadząca te wywiady taką jakąś barierę, czy na przykład powinnam, czy nie powinnam o to zapytać. No.
Jeśli o mnie chodzi, to o wszystko możesz pytać. Ja tylko muszę sama sobie trochę kaganiec zakładać, dlatego że ja mam taką tendencję do tego, że chciałabym wytłumaczyć się z każdego słowa i z każdego wersu, które napisałam, a wiem, że nie powinno się tego robić. Dlatego teraz jestem na etapie uczenia się, jak mówić o swojej książce, tak żeby nie powiedzieć za dużo.
To ciekawe.
Może po prostu trzeba mówić o sobie bardziej, jakieś tam...
To może skoro mówisz o tym, że czasami chciałabyś się wytłumaczyć z każdego słowa, może z każdego nie, ale tak powiedziałam, że zastanawia mnie ta puenta w tym wierszu Idee. Alpy to ja. To jest takie nawet właśnie może ekstatyczne, podniosłe. Te Alpy miałam przyjemność kilka tygodni temu widzieć na własne oczy.
A gdzie byłaś?
Więc we Włoszech.
Aha. Ja byłam w Alpach, ale byłam w Szwajcarii. I tam widziałam też.
I tak sobie
to było, no.
Tak, Alpy robią wrażenie na człowieku i tak sobie tę metaforę, tak sobie to zestawiam, tak sobie myślę, Alpy to ja i tak Emilia Konwerska stoi.
To jest o tym, wytłumaczę, zabiję w ogóle wiersz mój teraz, zabijam go. To jest o tym, że jest taki rysunek Marcina Pryta, który w ogóle strasznie lubię, moja ulubiona praca, gdzie to jest komiks. Dwuobrazkowy. I na jednym jest człowiek, który się podpala i jest podpis jedna zapałka i na drugim jest już płomień i podpis koniec świata. I to jest w gruncie rzeczy o tym wiersz, że tak naprawdę poza tym, co mamy w głowie i naszą percepcją, nic nie ma. Czyli jeśli umiera ten człowiek, który tam jest, to nie ma Alp, nie ma morza, nie ma Wysp Kanaryjskich, nie ma książek Emilii Konwerskiej, książki, nie ma filmów na Netflixie. To chodziło mi, to w gruncie rzeczy, to co się wydaje, i też nie jesteś pierwszą osobą, która tak interpretuje to jest tak naprawdę element z jednej strony zachwytu tym, że to wszystko, co jest na świecie, jest mi dostępne, a zarazem przerażenia, że w momencie tylko, kiedy zepsuje się jakaś malutka część mojego ciała, to to wszystko znika dla mnie. I to było o tym. Że nawet jeśli ten człowiek w tym wierszu, bo to jest wiersz na motywach prawdziwej historii, znanej dosyć w Olsztynie, o tym, że na Centaurusie, który był przez niektórych nazwany Cmentaurusem od tego momentu, znaleziono rzeczywiście dwa ciała. Jeden człowiek rzeczywiście okazał się pijany. To jest w sumie autentyczna historia. I oczywiście on, to jest wymyślone przeze mnie, ta jego wyobraźnia, że on jest w kurorcie i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że właśnie to jest jakieś przekroczenie, albo to jest o granicach naszej wyobraźni, czyli możesz być uwięziony na Centaurusie w Olsztynie, a możesz być jednocześnie tak naprawdę w swojej własnej świadomości właśnie w szwajcarskich Alpach na przykład, z jednej strony. A z drugiej strony, no tak jak mówię, jeśli spadasz z tego Centaurusa, to spadają z tobą wszystkie góry świata. To zabrzmiało tak, może trochę ckliwie, ale tak o tym jest trochę ten wiersz.
Powiedziałaś, że zabijesz ten wiersz, ale ja tak nie uważam. Wręcz przeciwnie, tak. Jednak po to są wywiady z poetami, żeby jednak trochę wytłumaczyli, trochę nakierowali. Często jednak później inaczej patrzymy na tomi, gdy posłuchamy z kimś rozmowy.
Ja mam też trochę taki wyrzut sumienia, dlatego że te wiersze moje, jak napisał mi Adam Kaczanowski, który napisał tutaj blerba na książkę moją, że one są bardzo nieoczywiste. I jakby nie chciałabym też, żeby czytelnicy i czytelniczki mieli poczucie, że to jest zestaw jakichś przypadkowych słów. Tak jak na przykład zdarza się, czasem mam wrażenie, że to jest takie podejście do poetów, że oni tam wypisują coś, to wszystko się nie klei, nie? Więc jakby mam takie poczucie, że muszę czasem to coś jakoś się usprawiedliwić, że ta książka się ukazała, nie? Więc może będę to jakoś tak dawkować, może na każdym jednym spotkaniu będę jeden wiersz właśnie tłumaczyć.